Jeden to zbyt mało, żeby osiągnąć coś dużego. Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli jednością. Według listu do Efezjan, On za taki Kościół właśnie umierał. Tak umiłował Kościół, że wydał zań samego siebie. I wzywa nas do drogi. Dla mnie ta droga nazywa się uczniostwem. Jest to dla mnie duma i chluba, że mogę nazywać się uczniem Chrystusa. Ten okres tego roku minie w naszym Kościele właśnie pod takim mottem, pod taką myślą. Myślimy, rozważamy, nauczamy o uczniostwie. Zauważamy, nie chcemy mówić, że jest to największe, że jest to główne powołanie wierzącego człowieka. Jest ich sporo, jest cała lista, ale jest gdzieś na czele, jest gdzieś na topie wezwanie wierzących ludzi do uczniostwa. Zauważamy coraz częściej i gęściej, że ewangelizacja to za mało. Chrystus wzywa swój Kościół, wzywa swoje dzieci do uczniostwa. Ciekawie odkryć w Biblii i dojść do takiego wniosku, któregoś dnia, wierzę, czeka to każdego z nas, że tam w Antiochii, czytamy w Dziejach Apostolskich, uczniowie Chrystusa po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami. Budzi się z tego prosty wniosek. Każdy uczeń Chrystusa jest chrześcijaninem. Zadajemy sobie jednak dzisiaj pytanie, czy każdy chrześcijanin jest uczniem Chrystusa? I chciałbym poszukać razem z wami na to pytanie odpowiedzi. Dlatego, że stawiać precyzyjne, konkretne pytania to wielka sztuka, zauważam, w życiu. Niektóre mogłyby zabrzmieć tak. Za kim podążasz? Bo zawsze za kimś, za czymś w życiu podążasz. Wiem, że wielu z was ma już odpowiedź na to pytanie. Gdybym się zapytał mojej żony, żono, za kim podążasz, powiedziałaby na pewno za tobą, mężu. Nie, myślę, że powiedziałaby za Panem Jezusem. A może gdzieś tam byłbym na liście. Czy twoja odpowiedź byłaby podobna? To Jezus jest kimś tym, do którego pała moje serce i za nim podążam. Na to pytanie, myślę, jest łatwiej niektórym z nas odpowiedzieć. Z niego wyłania się drugie. Kto za tobą podąża? Jeśli obrócisz się w lewo i w prawo, do tyłu, do przodu, chyba do tyłu najlepiej, i nie zobaczysz tam nikogo, to może się okazać, że nie jesteś uczniem Chrystusa, jesteś po prostu na spacerze. Spacer jest czymś dobrym, ja uwielbiam spacery, ale chyba nie o to w naszym chrześcijaństwie chodzi. Po to Chrystus powołał nas, byśmy poszli za Nim, żeby za jakiś czas z ucznia wyłonił się nauczyciel, żeby za jakiś czas każdy z nas mógł kogoś w swoim życiu prowadzić, a ten proces nie może mieć końca. Jest wiele fragmentów w Biblii, które obronią tę tezę. Ja jeden taki trudniejszy dzisiaj wybrałem. Lubię trudne fragmenty w Biblii, lubię też takie, których nie rozumiem, lubię je drążyć, lubię analizować, rozkładać na czynniki pierwsze. Taką mam strukturę. Jestem też nauczycielem w seminariach teologicznych. Uczę studentów teologii. Chyba też dlatego może to lubię. Chociaż zauważam po latach, że z takiego teoretyka, brzydko to brzmi, religii, wiary, Biblii, tak? Stałem się o wiele bardziej praktykiem. I dużo bardziej to mnie pociąga, interesuje. Jak to słowo, natchnione Boże Słowo, wprowadzić w życie i zobaczyć owoce Jego działania osobiście w swoim życiu, w życiu braci i sióstr. To mnie najbardziej kręci, to mnie najbardziej... To jest moją pasją, bracia i siostry, widzieć, jak to Słowo zmienia ludzkie życie, serca i jak to Słowo przynosi w życiu ludzi, którzy za Nim poszli owoc. Owoc błogosławionego, szczęśliwego, spełnionego życia. Bo przecież takie życie Bóg chce dać każdemu w darze. Nie miernota, nie mizeria, ale powiedział, przyszedłem do was, do moich owiec, aby dać wam życie, obfite życie w obfitości. Nie byle jakie. Takie życie nas interesuje. Fragment, który wybrałem, zapisany jest w Ewangelii Marka w 8 rozdziale. Często do niego wracam. I dzisiaj postanowiłem razem z wami czytać. Niektórym myślą krócej, niektórym dłużej się przyglądnąć. Słowo Boże jest niesamowite. Może już to kiedyś słyszeliście. Augustyn pięknie powiedział, sługa Boży, dużo myśli przekazał nam, chrześcijanom. To teolog, ale też filozof, człowiek, który kontemplował nad życiem, nad sprawami Bożymi, nad sprawami życia, powiedział o Bożym Słowie, że nie, jest niesamowite, jest jak ocean. Teolodzy nie muszą się martwić, że się tym znudzą. Mogą nurkować do końca swoich dni, głębiej i głębiej i głębiej, nie muszą się martwić, nigdy nie dotkną dna. Natomiast dzieci mogą się pluskać w tym oceanie, mogą czuć się bezpiecznie, nie utoną. Zachęcam nas do studiowania Bożego Słowa. Niech będzie ono naszą pasją. Czytajmy książki, edukujmy się, ale kochajmy tylko jedną księgę. Darzmy miłością tylko jedną księgę, Biblię. Spurgeon, król kaznodziei, powiedział piękne słowa o tej księdze, lubię je. Mówi, napełniaj się tak Bożym Słowem, czytaj i czytaj. Tak zdefiniował, czy tak opisał, skomentował słowa z listu do Kolosan, a słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Czytaj i czytaj i jeszcze raz czytaj, do tego stopnia, aż któregoś dnia w swoim krwioobiegu odkryjesz bibliocyty. Tego nam życzę, żebyśmy tak byli napełnieni, nasiąknięci Bożym Słowem, bo wtedy, przepraszam za kolokwializm, nie myślimy o głupotach. Jesteśmy skoncentrowani na tym, co w życiu najważniejsze, a tym jest spełnienie nie naszej, lecz Jego, Bożej woli. Odkryłeś to już? I tylko wtedy, kiedy wejdziesz w tą niewolę Chrystusową, staniesz się Jego niewolnikiem, niewolnikiem Chrystusa, Jego poddanym, osiągniesz prawdziwą wolność. Paradoks, prawda? Ale wiecie, że tak jest. Wielu z nas już to odkryło, prawda, że tak jest? Tylko w Jego obecności, w Jego niewoli jest prawdziwa wolność, jest prawdziwa błogość. Do tej drogi siebie zachęcamy. I Pan Jezus też nas do tego zachęca. Czytajmy razem. 1079 strona, 34 do 38 wersetu. A przywoławszy lud, wraz z uczniami swoimi, rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by chciał duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem? Tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Nie przyjechałem krytykować, nie przyjechałem pozostawić w niepewności, raczej zadawać pytania. Jeżeli chrześcijaństwo ma swoje mocne strony, czy ma takie? Kto jest za? Ma jakieś mocne strony chrześcijaństwo? Moja żona mówi, że ma. Ja też mówię, że ma, dlatego najprawdopodobniej jestem chrześcijaninem. Niestety, przepraszam za śmiałość, lata mijają, odkrywam, ma też swoje słabe strony. Oczywiście najsłabszym ogniwem w chrześcijaństwie jestem ja. Jest człowiek. Mocną stroną chrześcijaństwa jest edukacja. Chrześcijaństwo prowadzi różne projekty na całym świecie. Walczy z analfabetyzmem. Tłumaczy Boże Słowo na wiele języków świata. Ma pragnienie, ma ambicje dotrzeć z tym Słowem Bożym do wszystkich narodów. Jeżeli miałbym mówić o słabości, to jest to wykonywanie tego Słowa. I ja to w swoim życiu odkrywam. Nie mam możliwości powiedzieć wam, ile już w życiu kazań wysłuchałem. Nie jest to możliwe, żebym powiedział, ile kazań wygłosiłem. Kiedy jestem ze studentami, to mam takie dni, że głoszę 7 godzin bez przerwy. I oni słuchają. I są pod wrażeniem. Tak jak słuchacze w Dziejach Apostolskich, kiedy wysłuchali kazanie Piotra. Wow, są pod wrażeniem. I co mamy robić wtedy? Co mamy zrobić z tym Słowem? Odpowiedź jest bardzo krótka. Wielu z nas miałoby sporą listę. A pamiętacie, jak Piotr pięknie, króciutko odpowiedział? Upamiętajcie się. Dajcie się ochrzcić. I dodalibyśmy, no i idźcie tą drogą. jako uczniowie Chrystusa. Ja odkrywam w swoim życiu, widzę, to jest moja słabość, jak wiele wiem. Wiedzieć nie znaczy znać. Jak wiele wiem, ile kazań, ile nauczań, a w tym wszystkim jeszcze te wysłuchane z kaset, konferencyjne książki, jak wiele wiem. Gdybym się naprawdę przejął i gdybym naprawdę poszedł na słowo Pana, to jest wiara, byłbym innym człowiekiem dzisiaj, byłbym, wierzę, w jeszcze innym miejscu. Czasami mi się udaje. Tobie również? Naprawdę mi się udaje. Jestem serio, staję na Bożym Słowie i robię to, do czego mnie wezwał. Chyba między innymi dlatego jestem pastorem już tyle lat. Bóg powołał mnie bardzo szybko, w wieku 23 lat, od razu po skończeniu studiów zostałem pastorem. Nie tak miało być, ale Boże powołanie jest ważniejsze. Chciałem się jeszcze dalej edukować, miałem ambicje, miałem zacięcie. Nic z tego, kiedy Bóg wzywa. A potem była rodzina bardzo szybko, była taka dziewczyna piękna, która zawróciła mi w głowie, nie mogłem się oprzeć. I wiedziałem, że jedyną odpowiedzią na mój problem jest małżeństwo. Więc szybko temat podjąłem. Chwała Bogu, to już ponad 20 lat, jak jesteśmy razem. Mamy dorosłego syna. Córka jeszcze nie dorosła, ale ma 15 lat. No fajne dzieci, dlatego dzisiaj ich tutaj nie ma. Syn miał wypadek, jest w szpitalu. Prosimy o modlitwę o niego. To jest sprawa związana z kolanem. Bardzo rozgruchotał kolano. Córka jest w służbie w kościele. Podjąłem to wyzwanie, ale lata mijają i myślę sobie, Boże, ja chcę być tak posłuszny, jak byłem w wielu momentach mojego życia. Taka jest droga ucznia Chrystusowego. I chyba ten fragment nam pomoże tą drogę chociaż ciut lepiej zrozumieć. Droga ucznia Chrystusa. Kilka konkretnych wersetów. 5 wersetów. 1, 2, 3, 4, 5. Niedługi fragment, jakże treściwy, jakże konkretny. Ja mam takie wrażenie, powiem wam, że gdy go czytam, to dochodzę do wniosku, gdyby człowiek się tylko tym przejął, co tutaj jest napisane, głęboko to w swoim sercu pielęgnował i uczynił to drogowskazem swojego życia, to nic więcej nie trzeba. Gdybyśmy dobrze ten fragment zrozumieli i się na nim skupili w naszym życiu. Spróbujmy go więc zrozumieć. I się tym przejąć. Trudne rzeczy, tam pojawia się chodźcie za mną, weźcie swój krzyż, tam pojawia się zaparcie samych siebie, naśladownictwo, tam pojawia się kilka bardzo trudnych rzeczy, takich, które gdzieś walczą z naszą wygodą, naszym komfortem życiowym. Więc może to nie być takie fajne kazanie dzisiaj, takie leciutkie, ale jeśli Bóg może dzisiaj coś do nas powiedzieć, modlę się, żeby powiedział. Na początek dwie rzeczy, które dla mnie są ważne w tym tekście i je zauważam. Chciałbym, żebyście wy zauważyli znacznie więcej. Jezus jest niesamowicie uczciwy. Nawet mnie to boli, że on tak mówi. Mówi bez pardonu, mówi bez owijania. Ja tu robię jakieś wstępy, prawda? Chcę dobrze wypaść, jakąś wam tutaj historię, jakiś przykładzik, coś tutaj ubarwić. Jakże on inaczej przemawia. Wchodzi bezpośrednio, zobaczcie, czytamy, przywołał lud wraz z uczniami, to też jest ciekawa uwaga. Ludzie zawsze chodzili za Jezusem, zawsze było pełno ludzi. Mieli z tego powodu błogosławieństwo, tak jak jego błogosławieństwo spada dzisiaj na wiele osób. Słońce, my rano dzisiaj mieliśmy burzę. To są piękne rzeczy, prawda? To są błogosławieństwa deszczu, słońca, każdy z tego korzysta. Ludzie siadali, którzy chodzili za Jezusem. Jezus ich karmił, pamiętamy tę historię. Ale dla uczniów miał coś więcej. Chociażby to, wsiądźcie do łodzi i przeprawcie się na drugi brzeg. No i to mogłoby być zupełnie nowe kazanie. O co mu chodziło? A lubię o łodzi mówić, lubię marynistyczne przykłady, bo niektórzy wiedzą, że moja przeszłość to również przeszłość marynarska. Ale muszę i chcę o tym fragmencie. Jest uczciwy do bólu. Chcę wam coś powiedzieć, chcę wam coś przypomnieć. Jezus chce nam powiedzieć, kto idzie za mną, nie będzie nigdy oszukany. Ja potrzebuję kogoś takiego w swoim życiu. Zawsze potrzebowałem. Czułem to intuicyjnie. Nie było nikogo, kto mógłby zmienić moje życie. Próbowałem wielu sposobów, a któregoś dnia, będąc na statku, zrozumiałem, że jestem doszczętnie rozsypany. Wielu z was nie znam. Nie znam więcej osób tutaj niż znam, ale nie muszę, żeby powiedzieć takie słowa. Nie wiadomo, jak może być rozsypane twoje życie. Nie wiadomo, jak możesz być zraniony, jak bardzo ci się posypały sprawy. Chrystus, z tego, co pozostało, co wciąż jest, jest w stanie poskładać coś pięknego i uczynić twoje życie owocującym, kwitnącym. Przeżyłem to. I wielu na tym miejscu to przeżyło. Zaufaj Mu, pójdź za Nim, nie owija w bawełnę, nie kombinuje. Nasz Pan mówi prosto, jasno, zrozumiale, ale są to słowa zbawienne, wnoszące życie. Przeżyłem to. Wiecie, kiedy byłem na statku, miałem tylko Biblię i nie miałem niczego więcej. Nie było przy mnie księdza, duszpasterza, nie było pastora, duchowego doradcy, nie było nikogo. Przeczytałem tą Biblię. To nie była ta, ale dokładnie ta wielkość, ten przekład. Pierwszy raz w życiu to zmieniło moje życie. Padłem na kolana i oddałem Mu chwałę. Zmówiłem pierwszą modlitwę w życiu. Była bardzo niegrzeczna. Już tak się nie modlę. W tej modlitwie było wszystko. Był Oświęcim, był Holokaust, była moja rodzina, byłem ja, był cały świat, cała bieda, wszystko, wszystko, wszystko. Pytania dlaczego. Była wielka obraza majestatu w moim życiu, a na końcu były słowa: jeśli byś był, a w domyśle bardzo bym chciał, żebyś jednak był, to proszę zmień moje życie. Bo nie umiem nic. Próbowałem, nie umiem. Obudziłem się rano, bo zasnąłem w łzach. Dramatyczne spotkanie młodego człowieka. Miałem wtedy 18 lat z Panem Bogiem tam na statku. I wiem, że niektórzy uwierzą. Rano obudziłem się nowym człowiekiem. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Mogę tylko powiedzieć, to była boska ingerencja w moje życie. Tak działa Bóg. Wtedy nie wiedziałem zupełnie nic. Nie umiałem tego nazwać. Dopiero po długim czasie nazwano to i powiedziano mi się: na nowo narodziłeś. To Bóg przyszedł z nowym życiem do mnie. Pamiętam to piękne odkrycie. Pierwszy raz w życiu to, co zobaczyłem w lustrze, nie wkurzało mnie. Uwalniające i zbawienne. Pierwszy raz w życiu ludzie mnie nie wkurzali. Pierwszy raz w życiu odkrywałem, że są różne odcienie zieleni. Że świat jest kolorowy. Że jest piękny. Bóg dał mi nowe życie. Kto idzie za Nim, nie będzie oszukany, nie będzie zawstydzony, nie zawiedzie się. Ale z drugiej strony, kiedy czytam ten tekst, widzę, on nigdy nie proponuje łatwych rozwiązań. Więc trzeba się zastanowić. W uczniostwie jest taki element obliczenia kosztów. Nie będę o tym dzisiaj więcej mówił, ale zarażam was tą myślą i spróbujmy też o niej pomyśleć w naszych domach. Mówi: ja mam zbawienne rozwiązania, ale one nie są łatwe. I najprościej mógłbym wskazać na jedno, najistotniejsze, najważniejsze. To jest jego rozwiązanie. Możemy też popatrzeć na to jak na in plus, kiedy Bogu zaufamy. Jest w stanie wyprowadzić twoje życie na plus, ale to nie będzie łatwe. Nie, to nie będzie łatwe. Natomiast jedno jest pewne, nie zrobisz tego w oparciu o swoje siły. A wiele razy już próbowałeś, tak jak ja. Teraz On przyniesie do twojego życia siłę i moc. I teraz On stanie za tobą, by sobie dał radę. A to jest zupełnie inna sytuacja. Krzyż. To jest Jego rozwiązanie również dla nas. Mówi: nie przyniosłem pokoju na tą ziemię. W Ewangelii Mateusza 10:34-39, lecz miecz. I mówi, że twoje spotkanie z Nim może doprowadzić do sytuacji, że wszyscy się od ciebie odwrócą i nawet poróżni matkę z córką. Przeżyłem to. Mógłbym o tym długo opowiadać. Syna z rodzicami, tak było w moim wypadku. Ale żeby was nie straszyć, to powiem, dzisiaj jestem w sytuacji, kiedy cała moja rodzina jest zbawiona. Byłem pierwszą osobą. Spotykam się z młodymi ludźmi, bo tak też wyglądała moja służba. Od samego początku zajmowałem się młodzieżą w kościele. Obozy, zloty, te wszystkie duże imprezy ogólnopolskie. I tam często w charakterze duszpasterza. Nie tylko mówcy. Młodzi ludzie przychodzą i mówią, pastorze, gdyby pastor znał moją rodzinę. Od zawsze w kościele tradycyjnym. Konserwa, beton, nie do ruszenia. A ja się tylko uśmiecham i słucham. A na końcu mogę powiedzieć, takie również było moje życie. Wyrzucali mnie z domu, może miałem trochę łatwiej, bo mieszkałem w tym czasie w internacie. Więc nie przyjeżdżałem do domu. A kiedy już tak bardzo zatęsknili, to przyjeżdżałem. Ojciec się wstydził wszystkiego odnośnie mojego życia. Miałem być lotnikiem. To była największa pasja moja. Nie zostałem pilotem, nie zostałem lotnikiem, bo bałem się matematyki. Więc poszedłem do szkoły marynarskiej. Jak się domyślacie, bardzo mało tam było ścisłych przedmiotów. Ukończyłem tę szkołę. Cud dla mnie. Po latach widzę, tak miało być. Tam w tej szkole, tam na statku, na praktyce się nawróciłem. Zrezygnowałem z pływania, choć to się stało potężną pasją mojego życia. Pływałem na wielkich żaglowcach, takich jak Zawisza Czarny. Nie wyobrażałem sobie życia bez żaglowców. Chciałem zrobić wszystko, żeby gdzieś tam zamustrować się na takim żaglowcu, być częścią załogi i pływać na takim statku szkoleniowym. Ale Chrystus zmienił moje życie. Więc poszedłem studiować teologię. Nawet po 2 latach moich studiów przyjeżdżałem do domu, szedłem z PKP do domu, spotykałem sąsiada, a sąsiad Peter do mnie, tak często moi sąsiedzi do mnie mówili, Peter, jak tam na morzu? Na morzu? Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatnio byłem nad morzem. No jak to? Wczoraj z twoim tatą rozmawiałem. I już wiedziałem, o co chodzi. Tato był smutny, bo któregoś dnia mnie zapytał mnie, kiedy studiowałem już. Mówi, pilotem nie będziesz? Nie, to już nieodwracalne. To może marynarzem? No nie, tato studiuje teologię. Aha, księdzem. Tato, nie gniewaj się, nie wiem, co ci powiedzieć. Jedno jest pewne. Choć nie wiem, kim będę, jeszcze wciąż, to na pewno nie księdzem. Załamał ręce, odszedł. Nie musi ze mną dogadać. Po 8 latach mojego chodzenia z Chrystusem przyjął Ewangelię, musiał przejść przez ośrodek odwykowy. Jako pierwsza osoba z naszej rodziny oddał życie Jezusowi. Zobaczyła to mama. Powiedziała, jeśli Bóg jest taki, to ja chcę iść za takim Bogiem. Zobaczył to mój brat. Jeżeli Bóg jest taki, ja chcę iść za takim Bogiem. Pod koniec życia zobaczyła to moja babcia, też oddała swoje życie Jezusowi. No, widziałem, jak moje dzieci oddawały mu życie. Jest to bardzo wzruszające, jest to piękne. Warto pójść za Chrystusem. To nie jest prosta droga. To nie jest łatwa droga, ale to jest jedyna prowadząca do życia wiecznego. Zbawienna. Więc jest szczery do bólu. Każdy, kto chce iść za mną, musi być gotowy, mówi do nas, do niesienia codziennie swojego krzyża. To nie jest żona, bracie. Żono, to nie jest twój mąż. Nie o tym Pan Jezus mówi. To nie jest twój zbór. To nie jest twój szef i szefowa w pracy. Szybko to sobie wyjaśnijmy. To są głębsze problemy. Przestań narzekać na ludzi, zacznij ich błogosławić. Bo widocznie nie z nimi, ale z tobą jest problem. Bo właśnie tych ludzi Bóg nasłał, żeby deptali ci po piętach, załazili za skórę, byś się zmienił. Bo żelazo ostrze się żelazem. A zachowanie człowieka kształtuje bliźni. Tak powiedział najmędrszy z ludzi, prawda? Potrzebujemy kontekstu człowieka, drugiej osoby, by Bóg mógł nas ukształtować. Tak jak żelazo potrzebuje żelaza. Czym jest krzyż? To nie jest bezzasadne pytanie w naszej historii. Pan Jezus mówi, chcesz być moim uczniem? Chyba, że nie chcesz, to się dzisiaj będziesz nudził. Codziennie weź swój, nie jego, swój krzyż. jasność musimy mieć. I naśladuj mnie. Możemy poszukać odpowiedzi w Biblii i tak powinniśmy zrobić. Jedna z podstawowych zasad hermeneutyki, słowo interpretuje słowo. Do tego zachęcam. Jeśli masz problemy biblijne, jeśli masz pytania, drąż Słowo Boże, czytaj je, zobaczysz, może nie od razu, ale po pewnym czasie znajdziesz odpowiedź. Jest tak skonstruowane, że samo odpowiada na pytania, które zadajemy. Bóg o to zadbał. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 18 do 31 wersetu jest mowa o krzyżu. Znacie ten fragment na pewno. Mógłbym skonkludować to tak. Krzyż w tym fragmencie jest najgłębszą mądrością Bożą. Więc powinniśmy go rozważać i o nim myśleć. Jeśli to nas interesuje, najgłębszą mądrością Bożą. Ale dla nas, dla zbawionych, dla świata, pamiętacie czym? Głupstwem. Nie chcemy dzisiaj o tym rozmawiać. W dobie, w której żyjemy, to ludzi nie interesuje. Samo zaparcie, mowa o krzyżu, to jest jakaś słabość, to jest jakaś porażka, to jest tragedia. A my wiemy, że nie. My wiemy o tym, że kiedy konfrontujemy się z krzyżem, to mamy do czynienia z największym zwycięstwem wszechczasów. I chcemy o tym myśleć. Dla mnie, kiedy Chrystus mówi o braniu codziennie swojego krzyża, chce mi powiedzieć, Piotr, bądź codziennie przygotowany do tego, wstaw tutaj swoje imię, Aniu, Andrzej, bądź codziennie do tego przygotowany, że ludzie mogą uznać ciebie za przestępcę. Bądź przygotowany na to, że będą z ciebie drwić, że będą ciebie nie rozumieć, że będziesz dla nich przez swoje życie do tego stopnia niewygodny, że uznają cię za człowieka niedobrego dla nich, wręcz przestępcę i będą ci życzyli śmierci. W innym miejscu czytamy, każdy, kto chce żyć pobożnie, kto chce chodzić za Chrystusem, będzie cierpiał prześladowania. Pomyśl o swoim życiu. Jak jest fajne, jak jest wygodne. Kiedy ostatnio płaciłeś ze względu na Chrystusa jakąś cenę w swoim życiu? Kogo Pan miłuje, tego karci, smaga, w ten sposób wychowuje. Masz dzieci? I powiesz mi, że to jest brak miłości? Sam byłem dzieckiem, nie podobało mi się to. Naprawdę to pamiętam dobrze, jak mnie karcono i smagano. Dzisiaj mam dzieci, jedno już dorosłe. Nigdy się im to nie podobało. Dla mnie jednak, człowieka już wierzącego biblijnie, wiedziałem, to jest zainteresowanie, nieobojętność. Jak pewien autor powiedział, miłość zawsze znajdzie sposób, obojętność wymówkę. Więc kiedy kochamy, znajdziemy sposób, by dotrzeć, by zwrócić uwagę. Bóg też ma swoje sposoby i trudno rzeczywiście nam, ludziom bez doświadczeń, bez prób, być blisko Boga, bracia i siostry. Może to tylko moja teoria. Przeżyłem to osobiście. Nie wiem, czy to nazwać przekleństwem, czy błogosławieństwem, ale trudno nam być bez doświadczeń i prób blisko Boga, kiedy wszystko jest dobrze i dobrze się układa. Gdzieś Bóg w naszym życiu zaczyna schodzić na dalszy plan. I ulegamy temu diabelskiemu podszeptowi. Damy sobie radę. Bo przecież wcale nie jest źle, prawda? Natomiast kiedy rzeczy nie mają się dobrze, zaczynamy wiedzieć, znowu to odkrywać na nowo, potrzebujemy Boga w swoim życiu. Nasza siostra przeczytała ten fragment i się prawie rozpłakała. I mówi, Boże, Ty mnie nie kochasz. W moim życiu wszystko idzie jak po masełku. Wszystko się tak dobrze układa. I zaczęła się modlić, Boże, ja chcę wiedzieć, że Ty mnie kochasz. Proszę, smagaj mnie. Chłostaj mnie, wychowuj mnie. Tego samego dnia miała wypadek samochodowy. Mówi, ale to nie było trudne. Nic mi się nie stało, samochód szybko był u mechanika, ale kiedy wróciłam do domu, tak pół żartem, pół serio teraz mówię, ale tak naprawdę było. Mówi, okazało się, że uciekł ukochany piesek mojego wnuka. To dopiero było doświadczenie. Nie pamiętam, czy go znaleziono. To ją bardzo zirytowało. Krzyż dla Chrystusa czym był? To jego przeznaczenie. To wola Ojca względem Niego. I wiemy o tym z listu do Hebrajczyków 10:7. To był ojcowski plan. I wiemy, że dla każdego z nas Bóg ma taki plan. Job o tym pisze. I wiemy o tym, że od wypełnienia tego planu, Bożego planu dla nas, dla mnie, dla Ciebie, zależy, gdzie spędzę wieczność. Gdzie spędzę przyszłość. Hebrajczyków 10:36 i Ewangelia Jana 15:16, jeśli ktoś jest ciekawy. Od wypełnienia Bożego planu dla mojego życia zależy to, gdzie spędzę wieczność, bo każdy ją gdzieś spełni, spędzi. I dobrze wiemy, zarówno ci, którzy żyją bez Boga, jak i ci, którzy Mu zaufali. Pytanie, gdzie ją spędzą? Wszystko w naszym życiu robimy dla tego jednego zdania, żeby je usłyszeć. Zmagamy się, trudzimy, bo zaufaliśmy Bogu żywemu. I chcemy któregoś dnia, już po tym życiu tutaj na ziemi, spotkać się z Nim i usłyszeć jedno zdanie. I życzę każdemu z nas, Tobie, Tobie i Tobie, bracie i siostro, byś je usłyszał. Brzmi tak. Sługo, dobry i wierny, wejdź do radości mojej. Nie marzysz o tym? Kiedy jest mi naprawdę ciężko i źle, myślę o mojej przyszłości. Bo wiem, że moja ojczyzna, choć jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, to nie Polska. Ta prawdziwa, do której zmierzam, to niebiańska. Twoja również? Tego wypatruję. Za tym czasami tak bardzo tęsknię. Jest to tak irracjonalne, że płaczę nawet. Nie wiem, czy to już lata, które mi minęły, że stałem się taki sentymentalny i wrażliwy. Ale nie boję się łez. Czytałem ostatnio historię pewnego generała, Schwarzkopfa, znana postać. Stał na czele akcji Pustynna Burza, bardzo spektakularne zwycięstwo armii amerykańskiej. Pełno reporterów, mikrofony. Zaczyna o tym opowiadać, jak do tego doszło. I mówił, że to praca całego zespołu. Ale mówił o tym, tam umierali ludzie. Moi bracia, którzy mieli żony, rodziny i zaczął płakać. I szybko reporterzy to podchwycili. Szybko mikrofony. Jak to? Taki przywódca na miarę świata. Tak spektakularna sprawa, zwycięstwo. Jak to, pan generale, nie obawia się pan publicznie płakać? Za miętkiego pana uznają. Zadumał się i powiedział, nie, szanowni państwo, nie bałem się, nigdy nie bałem się łez. Natomiast zawsze bałem się ludzi, którzy nie płakali. Wiemy, że Jezus też potrafił zapłakać. Jeżeli sprawy są poważne, jeżeli sprawy są mocne w naszym życiu, powinniśmy umieć zapłakać. I życzę Ci tego, żebyś umiał zapłakać sam nad sobą. Żebyś się tak przejął również losem innych ludzi. Żebyś do tego stopnia zrozumiał, czym jest wieczne życie i wieczne potępienie, że kiedy pomyślisz o swojej rodzinie, o swoich bliskich, sąsiadach, znajomych, nie będziesz mógł nad łzami zapanować w swoim życiu. Prośmy Boga o zrozumienie tego. Mamy jakieś informacje, czym jest wieczne życie i czym jest wieczne potępienie, ale prośmy Boga, żeby to tak mocno nas dotykało, że nie będziemy po prostu mogli spać spokojnie, gdy ci, których kochamy, nie będą pojednani z Bogiem. Wypełnić Jego wolę. Pełnienie woli Boga na ziemi wiąże się z płaceniem ceny z naszej strony. O tym mówi ten fragment. Dla mnie jest to często cena niezrozumienia. Przeżyłem to drwin, odrzucenia. To ciekawy moment w Ewangelii Marka 3:21, kiedy czytamy w tym tekście, że najbliższa rodzina Jezusa, mówi o Nim, postradał zmysły. Jeśli wszyscy mówią o Tobie dobrze, jeśli wszyscy klaszczą na myśl o Twojej wierze, że chodzisz za Jezusem, pomyśl, bo może jest coś nie tak. Twoje życie ma intrygować i ma prowokować, być jednym wielkim pytaniem i drogowskazem w kierunku Chrystusa. Nie zawsze ludzie w Twojej obecności będą czuli się tylko komfortowo. Tak? Zawsze powinni odczuwać miłość, akceptację. Ale któregoś dnia zderzysz się z nimi, bo nie będziesz aprobował tego, co robią po prostu. A oni zadadzą pytanie, dlaczego? I nie tak szybko uzyskają zrozumienie. Kiedy to się ostatnio stało? Być może prowadzisz za wygodne, za komfortowe życie. Ja, ty i my. Dobrze jest o tym myśleć regularnie. Rodzina powiedziała o nim, postradał zmysły. Czy tak ktoś o tobie już powiedział? Nie musi tak dosłownie mówić. Chodzi tylko o to, żebyś widział rzeczywiście, że twoje życie wywołuje reakcję, tak jak światło i tak jak sól. Człowiek nie może zostać obojętny wobec światła i soli, czy nieprawda? A Biblia mówi o nas, jesteście światłością świata i solą tej ziemi. Dla mnie, chyba dlatego, tak wielu ludzi chodzi za Chrystusem, jednak nie biorąc swojego krzyża. Jest dobrze, jest fajnie. Filozofia czucia się dobrze w Kościele, to filozofia coraz częściej rozpowszechniana. Chodzi o to, żeby mi się podobało, żeby było mi dobrze i żebym mógł powiedzieć, było fajnie. Przyjechałem tutaj chociażby dlatego, żeby powiedzieć, bracia i siostry, jeśli o coś w chrześcijaństwie chodzi, to na pewno nie o to. Tutaj chodzi o Niego i chodzi o nich. Ty już jesteś zbawionym człowiekiem. Gdyby chodziło o Niego, gdyby On chciał nam powiedzieć, że chodzi o to, żeby tobie było dobrze, żeby było fajnie, nie byłoby krzyża. To nie jest mężczyzna w kwiecie wieku, który staje przed ludźmi i mówi, jestem terminatorem, byłem na to przygotowany, tnijcie, rżnijcie, szlachtujcie, piłujcie, róbcie ze mną, co chcecie, jestem przygotowany do dyspozycji. Chętny, by umierać. Jeśli ktoś tak widział Jezusa, to niech jeszcze raz sprawdzi w Biblii i przeczyta o nim wszystko. Jest to mężczyzna w kwiecie wieku, który walczy z emocjami. A kiedy wola Boża ma być wypełniona w jego życiu, zaczyna rozmawiać z tym, który jest dla niego najważniejszy, Ojciec. I mówi, Ojcze, jeśli to tylko jest możliwe, proszę odsuń ten kielich. Wprowadź plan B. Chcę ci jednak powiedzieć, Ojcze, że najważniejsza nie jest moja wola. Nie są moje emocje, plany. Najważniejsze jest to, żeby się wypełniła Twoja wola. Amen? I o to chodzi w naszym życiu. Powinniśmy być do bólu również z Bogiem uczciwi. Powinniśmy mówić i rozmawiać z Nim o naszych dylematach. Wiecie, co ostatnio odkryłem jako ojciec? Mam taki okres ze swoim synem, że muszę walczyć o niego, muszę walczyć o czas z nim. Kiedyś wszystko było bardzo proste. Braliśmy rower albo nie, szliśmy do lasu, łamaliśmy patyki, które były najlepszymi dostępnymi pistoletami maszynowymi na rynku. Biegaliśmy po krzakach, wskakiwaliśmy w ziemianki, kryliśmy się. Uwielbiał to. Nie musiałem niczego innego wymyślać. Kiedy było hasło jedziemy, wskakiwał na swój rower. Wcale nie był to fajny rower. Moja żona pamięta, jaki miał rower. Jakiś obdarty, pomalowaliśmy go niebieską farbą. Nie przeszkadzało mu to. Bliskość Ojca. I to, co razem robiliśmy. Chodziliśmy po stawach, po lasach, wymyślaliśmy różne rzeczy. Takie najprostsze, bo las był bardzo blisko nas. Miał czas dla mnie, dla swojego Ojca. Rozmawialiśmy o wszystkim. Minęły lata. Muszę pukać do serca swojego syna. Ma czas na różne rzeczy, ma czas dla kolegów, ma czas dla swoje zajęcia. Wiecie, kombinuje, pisze, synu, chcę z tobą się wybrać do kina, czy będziesz miał czas, pójdziemy dzisiaj na pizzę. I ostatnio, jakiś czas temu, napisałem mu SMS-a. Bartku, synu mój, chcę, żebyś wiedział, jak bardzo cię kocham. Pamiętam te lata, kiedy biegaliśmy razem po lesie. To była najlepsza dla ciebie zabawa. Mogliśmy o wszystkim rozmawiać. Miałeś dla mnie zawsze czas. Minęły lata. Masz czas dla wszystkich. Masz czas dla swoich kolegów, których trochę poznałeś gdzieś tam po drodze. Gdzie podział się mój Bartek? Co mam zrobić, żeby odzyskać mojego Bartusia? Żeby było tak, jak było kiedyś? Co razi mnie, co uraża mnie jako ojca najbardziej? To, że mój syn przychodzi do mnie, a ja na Niego czekam. I kiedy mam już czas, kiedy dobiłem się do Jego serca, chcę z Nim być, chcę z Nim żyć, chcę z Nim rozmawiać. Kochani rodzice, czy wy też to słyszycie? Było no spoko. I co jeszcze? No wszystko dobrze, tato. No co ci mam jeszcze powiedzieć? No, z kim się widziałeś, z kim się spotkałeś, co przeżywałeś? Opowiedz mi trochę o swoich emocjach, o tym, jak wygląda twoje życie. Tato, muszę lecieć. Rodzicu, czułeś się już tak? Tak czuje się twój Bóg. Tak czuje się twój Pan. Zrobiłby wszystko, żebyś zatrzymał się i porozmawiał z Nim o wszystkim każdego dnia. Jest w stanie zapłacić każdą cenę, żeby to mieć. Cenę krzyża. Żebyś był blisko Niego. Żebyś Go nie zlewał. Zdawkowym i jest okej. Okay. Nie ma nic gorszego dla ojca, który poświęcił całe życie, by wychować swojego syna. A gdzieś tam bawi się dobrze w jakimś towarzystwie. Jaką masz relację ze swoim Bogiem? W jaki sposób Go traktujesz? Czy masz naprawdę dla Niego czas? To jest również droga ucznia Chrystusa. Jeśli nie bierzesz krzyża i nie naśladujesz w ten sposób Chrystusa, to w Ewangelii Mateusza przeczytamy w 10 rozdziale, 38 wersecie: tacy ludzie nie są mnie godni. On nas nie zwodzi, nie proponuje łatwego życia, ale chce obudzić nasze sumienia. Często śpiące dusze i chce ofiarować nam drogę, nie mającej sobie równych, najwyższą, najznieślejszą, ale i najtrudniejszą. Jedyną, która prowadzi do życia wiecznego, do zbawienia. To jest pierwsza myśl, którą chcę przekazać. Jest nadzwyczaj uczciwy i taki będzie zawsze, bo to jest cecha boskości. Nie może kłamać, nie może lawirować, bo jest Bogiem. Będzie zawsze z Tobą uczciwy. Będzie zawsze miał dla Ciebie czas, żeby z Tobą porozmawiać. Chce Twojej uczciwości, chce Twojej otwartości. Nie marudzisz, nie zawracasz Mu głowy. Nie martw się o to. Możesz gadać, ile tylko chcesz. Szczerze o wszystkim. Na to czeka. Rani Go zdawkowość. Nie chce być tak traktowany, tak jak ojciec, który kocha swoje dziecko. Po drugie, podoba mi się to w Jezusie i widzę to w tym tekście. Nigdy nie wzywał ludzi do czegoś, by to czynili, czego wcześniej nie zrobił lub nie byłby gotowy uczynić. Chcę iść za kimś takim. Miałem różnych idoli w swoim życiu, ale było z nimi różnie. Potem jak dowiadywałem się, jakie było ich życie, to Boże ratuj. Mamy z kimś innym do czynienia. To jest innego rodzaju idol. To jest Bóg objawiony w ciele, który mówi: chodź za mną. Ja tam, gdzie będziesz, już byłem. Ja po to przyszedłem z nieba na ziemię. Nie dlatego, że mi się znudziło. Nie dlatego, że chciałem przeżyć przygodę. Dla ciebie. Bo jak być blisko drugiego człowieka? Gdybym nie przyszedł na ziemię, a ty chciałbyś się zbliżyć do mnie, nie przeżyłbyś nawet sekundy. Bo człowiek bezpośrednio Boga oglądać nie może. Zepsuty człowiek. Grzeszny człowiek. Ale Bóg znalazł sposób, aby przyjść do grzesznego człowieka. Stał się taki jak on. Po to, by pokazać nam, jak blisko chce z nami być. I jak można przejść tą drogę. Dla mnie osobiście. Kiedy myślę o tym, po co Jezus przyszedł. Odpowiedź jest taka. Przyszedł po to, żeby mi, Piotrowi, Grześkowi pokazać, że gdyby tak się wydarzyło i akurat przyjąłby moje ciało, to tak powinien wyglądać każdy dzień mojego życia. To nie jest proste wyzwanie. Dlatego mamy na to całe życie, I mamy nie zmarnować ani jednego dnia. A to upodabnianie się do Chrystusa nazywa się uświęceniem. Nie marnuj żadnej chwili. Dnia, godziny, miesiąca. Odrabiaj lekcje. To jest uczniostwo. I rób postępy. Duch Święty będzie cię wspomagał, będzie szeptał swoim głosem, zobaczysz w różnych sytuacjach, zobaczysz, ojej, nad tym muszę popracować. Bo jak zobaczyłem, że sąsiad kupił sobie nowe auto, to mnie aż skręciło. Bo ja nie mogę go mieć. Akurat ten model i ta marka i nawet ten kolor, który mi się podoba. Wstaw tu jakąkolwiek inną rzecz. Chyba ja nie jestem jedyny. Mam taką nadzieję, który musi nad czymś w swoim życiu pracować. Chodzi o to, żeby praca była stała, a postępy były widoczne nie tylko dla ciebie, ale Paweł mówi do Tymoteusza, widoczne dla wszystkich. Boże, dziękuję ci, że jesteś takim. Nie chcesz czegoś ode mnie. Nie zapraszasz mnie w drogę, którą byś nie szedł. Nie zmuszasz mnie, nie przymuszasz mnie, bym robił rzeczy, których ty nie robiłeś. Zrobiłeś i mówisz. Zrobiłem, żebyś ty wiedział, że też dasz radę. I tak jak ja nie byłem sam, był ze mną Ojciec, tak ja jestem z tobą i będę ci na tej drodze pomagał zawsze. Idź tą drogą. Trochę o historii. Lubię różne historie. Najbardziej te, które były prawdziwe, ta jest prawdziwa. To jest historia o pościgu Aleksandra Wielkiego za królem Dariuszem. Naprawdę, to się odbyło. To jest jeden z najbardziej zdumiewających marszów w historii w ogóle ludzkości. W ciągu 11 dni on i jego armia przeszli około 700 kilometrów w całym rysztunku ze wszystkim. Mordercza walka, mordercza pogoń za wrogiem. Jego ludzie byli bliscy rezygnacji, śmierci. Głównie z powodu jedzenia, a jeszcze gorzej pragnienia. Pewnego dnia, przechadzając się obok, Macedończycy mijając ich, zauważyli Aleksandra. Patrzyli na niego, zobaczyli jego pragnienie. Wiecie, to widać, jak człowiek jest spragniony. Nieraz po pracy wchodzę do domu i czy coś tam w ogródku robię, żona pyta mi się, czy chce pić. Nie namyślając się długo, podali mu wodę w hełmie. I już miał pić. Ale za tego hełmu podniósł swój wzrok i wiecie, co tam zobaczył? Wzrok swoich żołnierzy. Te oczy i ta woda w tym hełmie. Oddał ten hełm, powiedział, gdybym się napił, pozostali utraciliby otuchę. Żołnierze szybko spostrzegli jego opanowanie, jego wspaniałomyślność. Zaczęli krzyczeć, prowadź nas dalej śmiało. I poprowadził, i zwyciężyli. Nasz Pan robi w ten sam sposób. To nie jest ktoś, kto jest na Bahamach, odpoczywa. Czytamy w Biblii, że wciąż się za nami wstawia. Jest kimś, kto najbardziej dopinguje nam ze wszystkich. I mówi do nas, mówi do ciebie, dawaj, dasz radę. Razem damy radę. Wiecie, kiedyś myślałem o Bogu w zupełnie inny sposób. Patrzę na moje życie. Dziękuję. To taka socjotechnika. Myślałem tak o Bogu. Patrzę na moje życie i robię zakłady między Ojcem, Synem a Duchem Świętym. Toczą się o moje życie zakłady. Co za nieudacznik. Mówiłem, że nie da radę. I tak Bóg się bawi moim życiem. Wiem, że nie bawi się moim życiem. Nikt, kto jest gotowy oddać za mnie swoje życie, nie bawi się moim życiem. To jest najwyższa forma miłości. Nie byłem dla niego dobry, nie byłem jego przyjacielem, byłem grzesznikiem, kiedy oddawał za mnie swoje życie. Chcę iść za nim do końca moich dni. Myślę, że łatwiej iść za takim przywódcą. Myślę, że chcemy pójść za kimś takim. Ktoś taki nam imponuje. Chociażby jak słynny generał Fabius, to jest inna historia, spytał kiedyś swoich doradców tak. Mówi, jak wygrać bitwę? Burza mózgów. Jeden się zgłosił, mówi, mam szybki wariant. To będzie kosztowało życie zaledwie kilku ludzi. Generał Fabius pomyślał, spojrzał na niego i odparł. A ty chciałbyś być jednym z tych kilku? Jakże często łatwo nam przychodzą rozwiązania. Jezus był typem przywódcy, który nie przyglądał się tylko z dala, ale był z ludźmi, nie rozdzielał ich jak pionki. Kiedy wymagał, aby uczniowie stawili czemuś czoła, on był gotów też tak postąpić. Był gotów być z nimi, zawsze z nimi. Dlatego, że Jezus jest takim przywódcą, ma prawo wzywać nas do podjęcia krzyża, bracia i siostry, ponieważ sam niósł go pierwszy. I mówi teraz wy. Idziemy dalej. Sprawa nie będzie łatwa. To, co widzę i to, co słyszę w tym tekście, brzmi tak. Kto chce iść za mną i naśladować mnie, musi zaprzeć się samego siebie. To jest chyba najtrudniejsza bitwa, wojna, jaką musimy stoczyć. Zaprzeć się samego siebie. Jak to zrozumieć? Dla mnie, jeśli potraktujemy ten tekst jak najbardziej prostolinijnie, bezpośrednio, zrozumiemy go. Zaprzeć się samego siebie. Inaczej, naucz się mówić sobie nie. Sobie. Swoim pragnieniom, swoim marzeniom, na korzyść Bożych. Swoim planom. Potraktuj to dosłownie. Kiedy człowiek chce iść za Chrystusem, musi nauczyć się mówić sobie nie, a Chrystusowi tak. I tutaj nie chodzi tylko o tą słynną piosenkę, kto ducha ma, ten mówi tak. Mówimy o sprawach serio. Musimy nauczyć się mówić sobie nie w sytuacjach, kiedy biorą górę nasze dążenia. I jest to często dążenie do wygody i do komfortu, bo taki jest człowiek. Musimy mówić sobie nie każdemu naszemu działaniu, które jest oparte na samowoli, na samolubstwie, a tacy jesteśmy. Musimy nauczyć się mówić sobie nie tym wszystkim instynktom i pragnieniom, które skłaniają nas do osiągnięcia korzyści, a często posługiwaniem się rzeczami zakazanymi przez Słowo Boże. Ale z drugiej strony, kiedy czytam ten tekst, widzę, że muszę umieć powiedzieć tak. Kiedy wszyscy i wszystko mówi we mnie nie, muszę nauczyć się mówić mojemu mistrzowi tak, na jego wyzwanie, na jego rozkaz. Musimy umieć powtórzyć za apostołem Pawłem, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Muszę pamiętać o tym, że nie należę już do siebie samego, bo jestem drogo wykupiony Jego świętą, cudowną krwią. Do takiej postawy Chrystus nas bardzo zachęca. Taki człowiek nie żyje po prostu po to, by zaspokoić własne żądze, własną wolę, ale wszedł w relację z Chrystusem i odkrył, czym jest zakon Chrystusowy. Czym jest ta niewola u boku Chrystusa. To jest ta prawdziwa wolność. Człowiek, który żył dawno temu, bo w średniowieczu, mówiono na niego mistrz Eckhart. Miałem taki moment, że zaczytywałem się w jego dziełach. W pewnym momencie tak pisze. Najprawdopodobniej właśnie dlatego tak wielu ludzi chce iść za Chrystusem tylko do połowy drogi. Nie chcą iść za nim tej drugiej połowy. Rezygnują z posiadłości, z przyjaciół, a nawet zaszczytów. Lecz wyrzeczenie się samego siebie jest dla nich za trudne. W której z grup jesteś? Jestem. Żeby dojść do celu, trzeba przejść całą drogę. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Idź do końca. I werset 35. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by chciał utracić, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Piękne słowa. Kiedy je czytam, kiedy w nie wchodzę, widzę, że są rzeczy w moim życiu, które mogę utracić, gdy będę chciał je zatrzymać. A są też takie, które można ocalić, gdy się ich używa. Prosty przykład? Twoje talenty, dary, które masz. Tak to właśnie funkcjonuje. Bóg dał ci życie, byś nie żył dla siebie. Kiedyś w swojej Biblii napisałem takie zdanie, będąc pod wpływem Bożego Słowa. Jeśli nie nauczysz się czerpać szczęścia z uszczęśliwiania innych, na zawsze będziesz nieszczęśliwy. Wierzę w to. Moje szczęście i prawdziwe moje szczęście pojawiło się wtedy, kiedy nauczyłem się czerpać szczęście. Wtedy, kiedy zobaczyłem szczęście u innych ludzi, z powodu też tego, że mogłem im pomóc, że mogłem być blisko nich. Zrozumiałem, że to w ten sposób działa. Ładując wciąż ten worek, dążąc do tego, żeby wciąż mi było lepiej, to jest droga donikąd. To jest miraż, podróż za wiatrem, bieganie za cieniem. Wciąż będziesz chciał więcej. Myśląc w ten sposób, wiem, że to jest właśnie miłość, która zawsze znajdzie sposób, by być aktywna. To obojętność w naszym życiu powoduje, że wciąż szukamy wymówek i mówimy sobie, bo mam swoją świętą służbę, bo mam tyle pracy, mam cała lista rzeczy i nie ma czasu na to, co jest najważniejsze. Nie ma czasu tak naprawdę, by ratować ludzi. Nie ma czasu, by pełnić Bożą wolę. Chrystus mówi do każdego z nas. Masz talent. On ma pewne właściwości. Gdy się nim posługujesz, staje się coraz większy. Gdy go nie używasz, w końcu zanika. A może z miłością też tak jest. I stajesz się tylko teoretykiem miłości. Umiesz już hymn o miłości w 10 różnych językach. Ale zapomniałeś, że to jest droga, którą masz iść. Apostoł Paweł mówi tam do zielonoświątkowców. Ja tak mam w swojej Biblii poselstwo dla zielonoświątkowców. Wiecie, dlaczego tak napisałem? Bo ten tekst rozpoczyna się, a choćbym mówił językami i ludzkimi, i anielskimi. Pamiętacie to, prawda? A miłości bym nie miał. A wcześniej mówi, a ja wam wskażę drogę, jeszcze doskonalszą miłość. Jeśli się tym nie przejmę i nie pójdę tą drogą, wiecie, jak Bóg opisuje w tym tekście moje życie? Jesteś cymbałem. Lubisz, jak ktoś tak do ciebie mówi? Ty cymbale? Ja to już słyszałem w moim życiu. To nie jest tytuł szlachecki. Jeśli ktoś ma wątpliwość, nie jest, naprawdę. To jest obelga, afront, kiedy ktoś do ciebie mówi, ty cymbale. Jeśli chcesz być cymbałem, może nawet brzmiącym, dźwięcznym, to bądź. Ale ja nie chcę być. Ja chcę być uczniem Chrystusa. Nie chcę, żeby moje życie wydawało pusty dźwięk. Chcę, żeby się za nim kryła treść. Miłość jest tą drogą. Używam wszystkiego, co mam dla innych, usługując im i wywołując szczęście w ich życiu. Czy to nie jest krzyż? Poszedł tam po co? Po to, żeby każdy z nas był szczęśliwym człowiekiem. Jak już wcześniej mówiliśmy, nie był rzutki, nie rwał się, ale wiedział, że gdy tam nie pójdzie, będziesz potępiony na wieki i na wieki będziesz nieszczęśliwy. Idźmy tą drogą. To jest droga ucznia Chrystusowego. Wiecie, jak zaprzestano walk gladiatorów? Historia mówi o tym. Kiedyś się do tego dokopałem. Z powodu człowieka. Ten człowiek żył gdzieś na przełomie IV i V wieku i wciąż jeszcze ludzie zabijali się na arenach. Ten człowiek miał na imię Telemach i był mnichem. I wiecie, jak pomyślał? Chce być blisko Boga. Ale to wszystko, co mnie otacza, mnie rozprasza. Nie mogę być blisko Boga w pracy, wśród ludzi. Nie daję rady. Idę do swojej pustelni. Zaszył się. Kronikarze opisują, że spędził tam 20 lat. W pustce, kontemplacji. I czym dłużej kontemplował, tym wyraźniej słyszał ten głos. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Długo walczył z tym głosem. Bóg zaplanował nasze życie w kontekście ludzi. Nie zabiorę was z tego świata. Tutaj musicie być. Tutaj światło musi być światłem, a sól musi być solą. Tutaj was potrzebuję. I wiecie, nie wytrzymał. Bo tak jak powiedziałem, miłość znajdzie sposób. Znalazł. Pomyślał, gdzie jest najwięcej ludzi? W Rzymie. Wziął nogi za pas i wyruszył do Rzymu. Akurat w tym czasie były rozgrywki. Amfiteatr był pełny. Ludzie się zabijali. Nie mógł tego ścierpieć. Jak ludzie, którym Bóg dał życie, mogą sobie je nawzajem odbierać? Wparzył na tą arenę. Zaczął robić wszystko, żeby przestali. No ale popsuł ludziom dobrą zabawę, prawda? I szybko zobaczył taki gest, który znamy z historii, i stracił życie. Żył sporo lat, 20 lat kontemplował, wypalił do Rzymu, w mgnieniu oka stracił swoje życie. Uśmiechamy się dzisiaj, ale nie jest nam do śmiechu. Jaki jest w tym sens? Ale mamy przekazy. Mamy kronikarzy, którzy zapisują i donoszą o jego życiu. Napisali tak. Jego śmierć była bardziej wartościowa dla ludzi niż całe jego życie. My już kogoś takiego poznaliśmy. I choć na życie naszego Pana było bardzo wartościowe, nie do przecenienia, to wiemy, że gdyby nie zakończyło się krzyżem i chwalebnym zmartwychwstaniem, byłoby tylko legendą, kolejną legendą w twoim i moim życiu, w twoim i moim podręczniku. Śmierć. I od tego dnia zaprzestano walk gladiatorów, że ona mi przypomina. To tak jest, tak nas Bóg używa. Cena naszego życia. Ludzie jakby się zatrzymali tego dnia i dotarło do nich to pytanie, co oni robią z życiem. Nie wznowiono już walk gladiatorów. Bóg dał nam życie. Tobie i mi. Po to, by je tylko utrzymać? Czy naprawdę spożytkować? Za kim podążasz? Kto za tobą podąża? Co robisz ze swoim życiem? Jak je rozumiesz? O tym dzisiaj rozmawiamy. Jeżeli żyjesz ostrożnie, zachowawczo, obliczasz swoje siły, żeby za bardzo się nie zmęczyć. Myślisz zawsze i przede wszystkim o własnym zysku, wygodzie, bezpieczeństwie. Po co się wychylać? Twój wysiłek skupiony jest na tobie. Na twoich celach. Wtedy tak naprawdę tracisz życie. O tym mówi ten fragment. Wtedy tak naprawdę tracisz życie. Jeśli przeznaczysz swoje życie dla innych, jeśli będziesz potrafił odsunąć na dalszy plan bogactwo, zdrowie, wygodę, to kierowani pragnieniem pracy dla Jezusa Chrystusa i ludzi, dla których On umarł, tak naprawdę wciąż zyskujemy życie na nowo. Przez chwilę pomyślmy. Niech to będzie konkluzją tego, co powiedziałem, zwieńczeniem. Co stałoby się ze światem, gdyby lekarze, uczeni i wynalazcy nie podejmowali bardzo często ryzyka eksperymentowania na swoich własnych ciałach? To się wciąż dzieje. Co by się stało z życiem, gdyby wszyscy pragnęli mieszkać wyłącznie w wygodnych domach i nie byłoby takich ludzi jak odkrywcy i pionierzy? Co by się stało z życiem, gdyby żadna matka nie podjęła ryzyka urodzenia dziecka? Co by się stało z życiem, gdyby wszyscy, Przeznaczyli wszystko, co mają, na swe własne potrzeby i pożądliwości. Najgłębsza istota życia związana jest z ryzykiem i z poświęceniem, a nie schronieniem go i hołubieniem. To prawda, że jest to droga zmęczenia i wyczerpania, dawania z siebie wszystkiego, ale uważam, i tak rozumiem ten fragment, że lepiej spalać się każdego dnia dla Boga, dla ludzi, niż rdzewieć bracia i siostry. Dlatego, że taka droga prowadzi do szczęścia. Taka droga prowadzi do Boga, do wieczności z Bogiem. Taka jest droga ucznia Chrystusowego. Zapraszam z całego serca, chodźmy nią codziennie. Amen.